Dzisiaj Piotr tak pięknie długo pomrowaczy, tak? Śpiewał wyśpiewał te fragmenty ze słowa, że jest światłością, tak, naszą, że jest prawdą, że jest drogą. Ja myślę, że troszkę dzisiaj właśnie tak jakby o tych drogach jego chcę mówić. Zacznę może od fragmentu z pierwszego Jana, z drugiego rozdziału. Przeczytałem pewien werset tutaj sobie w oryginale, sprawdziłem pewne słowo też w słowniku i mnie to jakoś tak bardzo poruszyło. I może tak, od wersetu 7. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was. Gdyż ciemność ustępuje światłość, a światłość prawdziwa jest w świecie. Więc tu już mamy i światłość, i prawdę, i drogę w tym sensie. I co jest tą światłością, i co jest tą prawdą, i co jest tą drogą w Królestwie Bożym? Co jest tą najważniejszą rzeczą, o której ja tu mówię? Myślę, że wiecie, tak? Bo znacie kontekst. I dalej mówi tak. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka, nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, im jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. I to jest prawda. To jest prawda według Ducha Świętego. To jest prawda według Królestwa Bożego. To, co przeczytaliśmy, tak? To, co marzeniem jest Jezusa, to jest to, żeby świat, patrząc na Kościół, mógł rozpoznać w nas, jego uczniów, poprzez relacje miłości. To jest to, co jest marzeniem Jezusa. W Jego Królestwie i w Jego Kościele. To jest to, co jest Jego wolą. Jego powołaniem dla nas. Planem. Nie tylko po tym oczywiście. Ale Jezus tą rzecz, tak powiem, podnosi do takiego poziomu ponad każdą inną rzecz. I wiecie, 10 werset jest powiedziane, kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. I to słowo zgorszenie wam przeczytam ze słownika. I byłem w szoku. Gdyby czytał pewną książkę, to bym wiedział o tym, ale myślę, że ją poczytam. To jest słowo skandalon. Od tego podchodzi skandal, tak? I dokładne tłumaczenie jest ruchomy drążek lub wyzwalacz pułapki. Drążek pułapki, pułapka. Jakakolwiek przeszkoda stojąca na drodze i powodująca potknięcie lub upadek, czyli skała, która jest przyczyną potknięcia. Kiedy jest o Jezusie powiedziane, że stał się skałą zgorszenia, tam użyte jest to słowo. Że stał się dla niektórych skałą skandalu. Co to znaczy? To znaczy, że że pewni ludzie przez to, jak Jezus żył i co głosił, wpadli w pułapkę. Bo sobie z tym nie poradzili. Bo to przekroczyło ich zrozumienie, ich myślenie. Głównie to się stało z Izraelem, tak? kiedy Jezus był, ale to nie tylko dotyczy. Ruchomy drążek lub wyzwalacz pułapki. Wiecie, kiedy ja to czytałem, to no ja nie jestem jakiś myśliwy, mi się od razu na myśli pułapka przypomniał. Nie bardzo znam inne pułapki, nie polowałem nigdy, tak? Ale wiem, że tam jest taki drążek, taki pręcik, na który się coś zakłada. I kiedy myszka do tego podchodzi i se to trąci, to jest po niej. Wiecie, Rick Joyner, to jest jego stwierdzenie, on wierzy, że dostał objawienie od Boga, gdzie on tak głosi, tak? Że mówi, że wierzy, że Bóg tak powiedział, że numer jeden, jak diabeł atakuje wierzących, to są zranienia. To nawet nie jest grzech. Taką mówię, to jest jego interpretacja, tak? Także on się tak dzieli. Ale mówię, nawet jeśli to nie jest tak, że to jest na pierwszym miejscu, to jest to kaliber, tak? Jest to coś, co musimy rozumieć, że wykorzystuje diabeł, aby nas złapać w pułapkę. Z tego wersetu dowiadujemy się, że kto mówi, że jest światłości, a brata swego nienawidzi w ciemności, jest nadal, tak? Dalej jest powiedziane, kto zaś nienawidzi brata swego, 11 werset, jest w ciemności. I w ciemności chodzi. I nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Chodzi o jego duchowy wzrok. Więc tak naprawdę, jeśli weźmiemy te trzy wersety, to mamy taki obraz. Jeśli chodzisz w miłości, jeśli w jakiejkolwiek relacji znajdujesz w sobie miłość do danej osoby, to po pierwsze jesteś światłością, po drugie możesz czuć się bezpiecznie, dlatego że nie ma w tobie tego elementu wpadnięcia w pułapkę. Ale teraz odwrotnie. Jeśli kierują w jakiejkolwiek relacji negatywne emocje, tu jest mowa o nienawiści. Wiecie, my sobie tak, no nienawiść to takie, że no nie chcę nikogo zabić, więc nienawidzę nikogo, tak? Ale wiecie, może tak jest, że ty nawet nie wyobrażasz z kimś mieć relację. Nawet z kimś wierzącym. Że nie wyobrażasz, że spotkasz się z kimś. Pójść razem z kimś. Na pizzę. To jest miłość, czy co to jest? Jeśli sobie nie wyobrażasz już tego. Więc jeśli tak jest, to jesteśmy już w pułapce. Według tego słowa. I teraz co się dalej dzieje? Jeśli jesteś w tej pułapce, teraz posłuchaj, to jest bardzo ważne. Jeśli kierują nami negatywne emocje w jakiejkolwiek relacji, to Jan mówi, Duch Święty mówi przez Jana, twoje oczy są zaślepione, ty nie masz pojęcia, dokąd idziesz. Ostatnio słuchałem, wiecie, ale ktoś powiedział bardzo fajną rzecz. Mi się to tak spodobało. On powiedział tak, nie ufam się, nauczyłem się nie ufać zranionym ludziom. I mówi, nauczyłem się nie ufać sobie, gdy jestem zraniony. Dlaczego? Dlatego, że zraniona osoba nie jest w stanie rozeznać tak naprawdę duchowej sytuacji. Nie jest w stanie. Dlatego, że jest po prostu targana emocjami złymi, które dają też dostęp ciemności. Musimy sobie to jasno powiedzieć. Jeśli chodzimy w jakiejś urazie, w nieprzebaczeniu, w zgorzknieniu, w gniewie, w złości, to do naszego serca ma przystęp ciemność. Tak? Zgadzacie się? Ma. Jeśli tak jest, ja chcę jeszcze wypowiadać jakieś wielkie mądrości na temat tej relacji lub sytuacji, która to spowodowała, to bardzo często, powiem tak, zawsze mijamy się z Bogiem i nie rozprawiliśmy się z tymi emocjami. I książka, o której wspomniałem, to jest książka diabelska, pułapka. Cały jej tytuł właśnie polega na tym, że on te tłumaczenie wziął tego słowa. Nie czytałem tego nigdy, ale mam pragnienie, myślę, że sobie przeczytam. Wiem tylko tyle, on też mówi, że niesamowita, słuchajcie, kiedy jemu Bóg dał to objawienie, on napisał tą książkę, on miał masę po prostu listów od zwykłych ludzi, ale też od liderów, którzy mówią, że uratowało im to życie. Ta książka. Dlatego, że rozeznali, że znaleźli się w tej pułapce zgorzknienia. I teraz posłuchaj, jest bardzo ważna rzecz. Jezus mówi, że jest niemożliwe, by zgorszenia nie przyszły. Tak? Okej? Okay? Ale mówi, biada temu, przez kogo przyjdą. I na przykład mówi tak, że biada komuś, kto zgorszy najmniejszego, który wierzy w mnie. Biada. Co to znaczy? To znaczy, że przyjdzie czas, kiedy Bóg się tym zajmie. Okej? Okay? I też my musimy pilnować siebie, żebyśmy my nie byli powodem tej pułapki dla innych. To jest jedna rzecz, tak? Druga rzecz to jest to, jak my reagujemy, kiedy nas ktoś zrani. I dzisiaj ja bardziej o tym chcę mówić. Ale musimy sobie zdać sprawę i przeczytam bardzo fajny werset, Paweł mówi, Rzymian 14:13. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. I tu jest właśnie te skandale. Tak? Więc Paweł daje nam wszystkim taką radę. Nie osądzajmy siebie nawzajem, ale bardziej zajmijmy się tym, żeby uważać, żeby nie dać komuś powodu do wpadnięcia w tą pułapkę zgorszenia. To jest to, co Paweł chce, żeby była taka atmosfera w Kościele, tak? To znaczy, że my wszyscy mamy wolność, ale też ta wolność, ona ma być nakierowana na to, czy to, co ja czynię, czy to komuś pomoże, czy komuś zaszkodzi. I to jest działanie według miłości wtedy, tak? Nie, że mi wszystko wolno i po prostu ja nie mam problemu. Tak, ktoś ma to sprawę. W ogóle Paweł tak nie mówi. Jakbyśmy zobaczyli, to Paweł mówi o takich rzeczach w kontekście tamtego wersetu, jak jedzenie, jak właśnie świętowanie pewnych dni, tak? Takie rzeczy. Też mi się bardzo podobało, wiecie, Olechnowicz porównał pewne rzeczy właśnie do teraz mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, pewnie tam oglądaliście niektóre mecze. I teraz słuchajcie, jest tak, że są pewne takie sytuacje, które naprawdę są kalibralne. My mamy u nas pewne osoby, które przeszły przez takie rzeczy i przechodzą, że nie zgorszyć się w tym, trzeba pewnego wysiłku. A z drugiej strony są osoby, które gorszą się przez takie, przepraszam, pierdoły, że to nie powinno nigdy nastąpić. I wiecie, jak fajnie to porównał, i faktycznie, ja widziałem to też, to jest śmieszne nieraz, że jak patrzycie na piłkarzy, to niektórzy są tacy, że wiecie, jak jest konflikt, po prostu on leci po prostu, potrafi się przekręcić 3 razy, po prostu strasznie krzyczy, ale kiedy jest powtórka i zbliżenie, to go nawet nie dotknął. Ale po prostu jest taka już afera po prostu, że szok, nie? Ale są inni. Są tacy, gdzie naprawdę jak oglądasz, co tam się wydarzyło, to sobie myślisz, jak on w ogóle wstał po tym. A on nawet nie ma po prostu jakiegoś cienia goryczy do przeciwnika. To wstaje, otrząsa się, mówi, trzeba strzelić następną bramkę. Jakimi my będziemy? Wiecie, myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy, której my się uczymy przez całe życie, to jest jak reagujemy na złe sytuacje. Naprawdę. To jest jedna z najważniejszych rzeczy i my się będziemy całe życie tego uczyć. I będziemy nieraz powtarzać lekcje, jeśli nie będziemy ich zaliczać. To jest niemożliwe, aby zgorszenia nie przyszły. Derek Prince bardzo lubię, jak on to powiedział. Mówi, jeśli znajdziesz idealny kościół, mówi, proszę cię, nie dołącza się do niego. Już nie będzie idealny. Wiecie, oczekiwanie na to, że będę w jakiejś społeczności kilkudziesięciu, kilkuset ludzi i tam jest wszystko idealnie, to jest po prostu proszę was. Ja nie wiem, ile razy ja już musiałem przebaczać. Nie wiem, ile razy mi musiałem przebaczać, ale to naprawdę, myślę, że to jest tysiące. W tym 20 parę lat wierzących naprawdę są tysiące sytuacji. Ja mówię o sytuacjach wierzących. To nie jest tak, że nie będzie żadnych konfliktów, wszystko będzie cudownie. Ale teraz właśnie, słuchaj, to, co jest najważniejsze. To, co ktoś mi zrobił, to jest sprawa tej osoby. To, jak ja na to zareaguję, to jest moja sprawa przed Bogiem. I to jest coś, co my sobie musimy tak wyryć w serca, rozumiecie? Nie, że ale zobacz, co on zrobił i mnie już nie ma po prostu w ogóle w żadnych relacjach, w życiu z Bogiem, nigdzie mnie nie ma, bo zobacz, co on zrobił. Ale to, co on zrobił, to jest jego problem z Bogiem. Ale to, jak my zareagowaliśmy na jakiekolwiek zranienie, to jest tylko sprawa między mną i Bogiem. Jezus nie dał nam innych opcji, jak przebaczenie i miłowanie nieprzyjaciół. Nie ma innej opcji. Przeczytajmy teraz 6 rozdział Ewangelii Łukasza. Może jeszcze nie. Jeszcze może... Momencie. 7 rozdział Łukasza. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Jakub mówi coś takiego, że mówi, że nad tym, który nie okazał miłosierdzia, będzie sąd bez miłosierdzia. Ja powiem wam, że to jest straszny werset. Co to znaczy? To znaczy, że ja swoim postępowaniem w stosunku do innych określam, jak Bóg postąpi ze mną. Czy to nie powoduje jakichś bojaźni w was? Jak ty jesteś w stanie osądzać innych, Bóg w taki sposób będzie sądził ciebie? Czy my naprawdę w to wierzymy? Słuchajcie, jeśli to jest prawda, a załóżmy, że Jezus mówił prawdę, to wyobraźcie sobie, że stają dwie osoby przed nim. Jest całkowicie odmienny wyrok. Ze względu na to, że jedna okazywała miłosierdzie, a druga nie miała w ogóle miłosierdzia dla niego. I jedną on potraktuje z miłosierdziem, a drugiej tego miłosierdzia odmówi. No jeśli to, co tu przeczytałem, to tak, tak wychodzi, tak? I słuchajmy dalej jeszcze. A czemu widzisz dźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę dźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć dźbło z oka brata swego. I to, co mówiłem, tak, że co czytaliśmy w Jana, że te negatywne emocje, one sprawiają, że my nie widzimy. I to jest, i tutaj to, co jest mój, to jest jedna z tych rzeczy. Ty przestajesz we właściwy sposób rozsądzać swoje serce. I powiem wam, widziałem to wiele razy. I powiem wam, nie da się takiemu człowiekowi pomóc. Jedynie, co wtedy można robić, to jest wstawienniczo modlić się tą osobę. Dlatego, że jeśli konfrontujesz kogoś z jego złym postępowaniem i on nie jest w stanie uniżyć się i przeprosić za to, a to, co nieraz jeszcze, że on jeszcze bardziej się złości i atakuje, nie wiem, jak pomóc. Nie mam pojęcia. Dlatego, że to, co widzę w słowie lekarstwem, jest uniżenie i przyznanie się. Okej? Okay? To, co dzisiaj brat zrobił. Powiem wam wielki szacunek za to, co zrobiłeś. To nie jest prosto stanąć, wiesz, tutaj. Po prostu my nie mamy jakichś wielkich relacji, tak? Nie jesteś, powiedzmy, często. I byłeś w stanie nam mówić o swoich, wiesz, grzechach, upadkach. Niesamowicie ufając nam. I ja ci bardzo dziękuję. To jest wielka sprawa dla mnie. I myślę, że niewielu z nas umiałoby to zrobić. Jak chcesz, teraz zapraszam, wiesz, powiedz ostatnio, co w tygodniu, żeś nam narobił. Chcesz iść? Rozumiecie? To nie jest proste. To jest pokora. I Bóg ma upodobanie w pokorze. I pierwszy klucz do uzdrowienia, do wyzwolenia z rzeczy, to jest właśnie to. To jest to, że nie kombinujesz po prostu. Ty mówisz, okej, okay, Boże, po prostu jej, gdzie ja jestem, nie? Po prostu patrzę na kogoś i aż mnie wykrzywia. Boże, ja przepraszam Cię za to, co jest w moim sercu. I to jest początek procesu uzdrowienia. Jeśli tego nie ma, uzdrowienie nie nastąpi. Więc to, co ten Jezus mówi, że mówi, nie miej koncentracji na czyjeś życie, na czyjeś upadki, ale po prostu badaj swoje własne serce. I badaj dotąd, aż ujrzysz w nim miłość. A jak ujrzysz w nim miłość, jesteś w stanie być złamanym z powodu czyjegoś problemu, upadku, to proszę cię bardzo, wtedy wstań i idź, zadzwoń, odwiedź i próbuj komuś pomóc. Ale nie, jak jesteś przepełniony urazą. Bo nieraz to jest takie leczenie, że przepraszam, że kopiemy leżących, tak? Wiecie, ktoś, kto upadł, on często ma świadomość, że upadł. Zazwyczaj ma się, nie? Dobrze, to teraz Łukasz ten 6 weźmy. Łukasz 6 od 27. I teraz słuchajcie, to, co już teraz będę czytał, to jest, można powiedzieć, jakiś antidotum na to, tak? Na tą pułapkę. Jak w to nie wpaść. Wiecie, bo ja to rozumiem tak, że powiedzmy, faktycznie coś się wydarzy, jakaś, nie wiem, sytuacja, coś jest, coś mnie zrani. I teraz przychodzi wróg. I przychodzi do mnie z pułapką. I on chce uczyć tej sytuacji, on chce ci szeptać do łóżka. Zobacz, co on ci zrobił. Jak on mógł to zrobić? Jak ona mogła to powiedzieć? Jak to, jak tamto? Rozumiecie? I w momencie, kiedy my zaczynamy po prostu otwierać się na to i przyjmujemy to, jest coraz gorzej. Powiem więcej z własnego doświadczenia. Kiedy ja przyjmę to myślenie i zacznę mówić o tej osobie innym w taki sposób, to jeszcze bardziej mnie to związuje. Naprawdę, ja tego doświadczam. I potem często jest tak, że ustami też musisz to złamać. Te słowa, które mówiłeś, te słowa osądu, gdzie nie miałeś żadnego miłosierdzia, gdzie byłeś zraniony, gdzie miałeś złość do kogoś, ale wypowiadasz w tych emocjach po prostu się na czyjś temat. I potem jest tak, ja też miałem takie, myślę, że wszyscy mieliśmy, tak, że po prostu, no nie chciałem się z kimś spotkać, tak? Nie chciałem. Bywały takie chwile. A wy chyba nie mieliście, tak się patrzysz, jak mi się nie wie. Okej. Zdarza się, tak? Zdarza się. I wiecie, wtedy też trzeba to łamać. Trzeba to wyznać. Trzeba też słowami wyrzekać się tego. Trzeba za to błogosławić tą osobę. Będziemy zaraz o tym czytać. Ale wam, którzy słuchacie, 27:6, Łukasz, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Ojej, komuś. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Wiecie, że Jezus nie daje żadnej innej opcji swoim królestwie, swoim uczniom. Nie masz innej. Nie masz. Do tego jest łaska. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nastaw i drugi, a temu, kto cię zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Z tą suknią to mi się warkoci przypomniała się. Taki jest brat, powiem, wspaniały pastor ze Słowacji. Była taka sytuacja, że miał przed nami samochód. Przyszli, on nawet wiedział to, że przyszli Romowie z okolicy i mu ukradli silnik. I on wiedział, że to byli oni. I zajeźdźni przyszli, się go pytają, czy oni by mu nie sprzedali, bo on nie ma silnika, to może to resztę on by chciał komuś sprzedać. On wiedział, że to oni. I on im to oddał za darmo. To jest kosmos, tak? Ale to jest według tego słowa, wiecie. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i my. I teraz słuchajcie. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność, tak naprawdę słowo nagrodę zasługujecie, wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują, jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność, nagrodę zasługujecie, wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką nagrodę zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, I pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Więc tu już mamy, co to znaczy miłosierdzie. I teraz słuchajcie. Tu, gdzie się często nasze chrześcijaństwo kończy, to według Jezusa powinno się rozpocząć. Bo jeśli to jest tak, że my se żyjemy w takich grupach wzajemnej adoracji, że tych lubię, tamtych nie lubię i tych, co lubię, to też fajnie, jestem miły z nimi i mogę się z nimi mieć jakąś relację, to Jezus mówi, to czym w ogóle my się różnimy od niewierzącego świata? Przecież on tak mówi. W momencie, kiedy przychodzą trudne sytuacje, to jest dopiero moment, żeby jego Kościół świecił. I to jest dopiero to, co zwraca uwagę świata. O, tu jest coś inaczej. Bo my też, jak ktoś mi dobrze czyni, to też my potrafimy, tak niewierzący myślą. Ale o co chodzi, że ten Kościół, którego tak po prostu traktujemy, a on ciągle dla nas jest dobry. O co tu chodzi? O pożyczaniu to już w ogóle nie będę mówił nawet. Pożyczasz nie spodziewając się zwrotu. Przecież głupi jesteś. Głupi jesteś. No tak, ja powiem naprawdę, nawet w przybliżącach się mówi, że głupi jesteś. Przecież ci nie o to. I teraz słuchajcie, ja nie mówię o tym, że zawsze i wszędzie i każdemu. Dlatego, że kiedy patrzę w ogóle na potem na Kościół, to widzę, że na przykład lista wdów miała pewne warunki. Widzę to, że Paweł mówi, jak ktoś nie chce pracować, to niech nie je. I napominajcie go i strąć od niego. Rozumiecie? Ja nie mówię o tym. Ale mówię o tym, że są sytuacje, kiedy ktoś znalazł się w takiej sytuacji, tak? Że bardzo możliwe, że nie będzie w stanie ci się oddać, ale on nie potrzebuje tego ani na heroinę, ani na alkohol, tylko naprawdę na życie. I przychodzi do siebie i mówi, pożycz. I wiesz, że to jest o tym sytuacji. I powiem jeszcze więcej. Jeśli ty pożyczysz i ktoś ci odda, to jest lipa. To jest lipa. Wiesz czemu? Bo nic z tego nie będziesz miał. Ale jeśli pożyczysz i ci ten ktoś nie odda, to się cieszy. Bo Jezus mówi, wielka jest twoja nagroda. Bóg ci pomoże. To jest, rozumiecie, całkiem inne myślenie, jak w świecie. To jest to, jak Jezus mówi, jak w Jego Królestwie ma być. Weźmy teraz 1 Piotra. Teraz dalej już mówimy o tym, jak my mamy reagować, tak? Żeby nie wpadać w tę pułapkę. 1 Piotra 2:18. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Żeby w ogóle zrozumieć, o czym on mówi, musimy się cofnąć w te czasy, bo i panowie byli niewolnikami. Więc on tu mówi do niewolników. Dulos, tak? Niewolnik. Ktoś, kto ma pana. I wiecie, on mówi, bądź poddany z wszelką bojaźnią swemu panu. Nie tylko dobremu, łagodnemu, ale temu, który jest przykry. Co to znaczy przykry? Źle cię traktuje. Jest niesprawiedliwy. Źle cię traktuje. Nie masz żadnej zachęty, nawet nie znasz ani razu zachęty, żeby się odpłacić w jakiś zły sposób. Komuś, kto cię źle traktuje, cię rani. Nie ma czegoś takiego. I teraz posłuchaj, to jest kaliber. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Jeszcze raz to przeczytam. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Ja to powiem, jak ja to rozumiem. Powiedzmy, że na dzisiejsze czasy masz pracodawcę I ty starasz się robić wszystko jak najlepiej w pracy ze względu na Jezusa. A On po tobie jeździ. Nie szanuje cię, źle cię traktuje, jest dla ciebie niesprawiedliwy. I teraz ty w tym wszystkim, związany w sumieniu przed Bogiem, znosisz utrapienie, cierpisz niewinnie. Co to znaczy? Ciebie to boli, ciebie to rani. Ale ty mówisz, Jezu, ale ze względu na ciebie, ja mu przebaczam, ja go błogosławię, ja będę się modlił za tą osobę i pomóż, pokaż mi, jak mogę mu ukazywać miłość. I powiem ci, to jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo. Według Boga to jest zwycięstwo. I mamy w Biblii masę ludzi, którzy byli przykładami tego. Masę. Józef, tak? Na przykład. No fajnie być, tak? Drugim po faraonie, ale po przejściu, co on przeszedł, to chyba nikt z nas nie miał się tego przejścia. Wiecie, Jezus, to jest właśnie niesamowite, że w oryginale, kiedy go przybijali do krzyża, tam jest tak, że za każdym uderzeniem on mówił, nie policz mi tego. Co on robił? On działał według miłości, według Ducha Bożego, według zasad Królestwa Bożego. Czy to było łatwe? Myślę, że nie. Ale to jest to, w jaki sposób on reagował. Dalej będziemy zaraz czytać w tym fragmencie właśnie o Jezusie, który jest drogą, światłem i prawdą. Na to bowiem powołani jesteście. Panie, proszę się, pokaż, jakie jest moje powołanie. Znosić utrapienie i cierpieć w innym. To jest jedno z twojego, z rzeczy, to jest twoje powołanie w życiu. Tutaj, na ziemi. Ze względu na Jezusa. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obmarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczył was. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniu. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. I tak jak mówię, powiem wam tak, naprawdę większość rzeczy, których ja się tu nieraz spotykam, że rozmawiamy z ludźmi, naprawdę większość rzeczy jest kierowane. Przepraszam, to słowo, ale tak jest. W porównaniu tego, co znosił Jezus, w porównaniu tego, co po prostu znoszą dzisiaj wierzący w krajach, gdzie jest prześladowany, po prostu nawet nie ma w ogóle o czym rozmawiamy. To jest jak leżenie na boisku, że ktoś metr od ciebie przyleciał, a ty po prostu robisz krzyk, że ustawiony, patrzysz, że mówi, chyba ma coś złamanego. A nic się nie stało. Musimy dorosnąć. Dorosłość. Tak łatwo się potrafimy obrazić nieraz, że to się w głowie nie mieści. To naprawdę. I tu jest, wiecie, powiedziane, że kiedy właśnie cierpimy w ten sposób, że to jest łaska u Boga. Myślę, że to jest powiązane właśnie też z pokorą. Też Olek Lądzia się powiedział piękne słowo, że mówi, pokora nie da się obrazić. To jest naprawdę niesamowite. Nie da się. Jeśli jesteś pokorny, ktoś coś ci robi, to w ogóle to ma znaczenie. A ci ja taki jestem, żeby to miało znaczenie, że ktoś mi coś powiedział. Jakieś to ma znaczenie dla świata. Albo dla Królestwa Bożego, że ktoś mnie obraził. No, co? No nic się nie wydarzyło. Ale jeśli gdzieś jest z nas tej pychy trochę, a w każdym z nas trochę jest, z tym starym człowiekiem nawet całkiem dużo, jeśli jest taki moment, że to ciało dominuje nad duchem i wtedy ktoś coś nam zrobi, no, to powstaje nieraz drugi zbór. Naprawdę. Tak się rzeczy kończą nieraz. Podam wam taki przykład, wiecie, dwa ze swojego życia. Kiedyś miałem taką sytuację, że coś powiedziałem jednemu bratu, bo to było coś takiego bezwzględnego, gdzie zwierzyłem się. I potem to po prostu on to w jakiś tam zły sposób wykorzystał przeciwko mnie, że nawet tam powiedzmy publicznie gdzieś pojechał. Ja byłem bardzo w ogóle tym zraniony, rozczarowany, potem za jakiś czas znowu było jakieś tam, bo to też było takie, że było trochę ludzi na tym spotkaniu i my byliśmy. I to naprawdę, ja miałem strasznie trochę ciężko do tego kogoś w sercu. I to było tak, że znów tak jakby, ja chciałem to wyjaśnić. Jak się zaczęło wyjaśniać, ja od razu żałowałem, że chciałem wyjaśnić. Dlatego, że było jeszcze Boże. I wiecie, ja w pewnym momencie ja sobie zdałem sprawę, że po prostu on jest poza zasięgiem zrozumienia, że mnie zranił. Nie? Nie. Ty się czujesz po prostu, że ktoś po tej przejechał, a ten ktoś w ogóle o co chodzi? Co ty pisałeś? I wiecie, i w pewnym momencie ja miałem tak, że ja podjąłem decyzję w sercu, że ja nie koniec, ja przebaczam. I ja wstałem, żeby pokazać dłoń tej osobie i zacząłem płakać. Ale to już nie było jakieś płaczkanie zranienia, tylko kiedy podjąłem tę decyzję, ja od razu poczułem, jak Duch Święty mnie wypełnił. Zacząłem płakać, bo to odczuwania Bożej obecności. Kiedy jeszcze podawałem tę rękę, to mówię, no nie, poczułem to, płaczem. I ja nie wiem, co tam potem się działo z tą osobą, ale ja byłem całkowicie uzdrowiony po tej sytuacji. Rozumiecie? No to jeden z nielicznych. Może, nie? Druga taka sytuacja, to też właśnie dwóch braci mnie kiedyś zaprosiło do domu, do siebie. Mieli objawienie, co jest ze mną nie tak. I zaczęliśmy rozmawiać. I ja się pytam, czemu się mówi, nie, ale tak widzimy, nie? I słuchajcie, to było ponad godzinę, to naprawdę była taka jazda. Naprawdę jazda. Ja nie mówię, słuchajcie, ja nie mówię po to, że jestem lepszy. Prawdopodobnie na pewno miałem takie sytuacje w drugą stronę, że ktoś mógł do mnie to mówić, że ja byłem po tej drugiej, nie? W stronie muru. Pewnie tak. Ale o co, tylko świadectwo. I to właśnie było tak, ja wiedziałem, że ja nie mogę odpowiedzieć, rozumiecie? A wiecie, jak mnie kusiło? Wiecie, jaka to jest walka? Ponad godzinę ktoś mi mówi, ja wiem, że on mówi bzdury. Wiem, że to kłamstwa są, bo wiem, bo mi sumienie mówi to. Ale w czasie tej dyskusji we mnie coś powstaje. I ja wiem, że ja nie jestem, nie mam prawa odpowiedzieć w taki sposób teraz. I byłem w stanie to jakoś z Bożą łaską wytrzymać. A to też są piętą, przepraszam.
Teraz to jest piętą.
I wiecie, kiedy to się skończyło, się miło pożegnałem, no dziękuję, okej, okay, tego nie, pomogę się o to zobaczę. I mówię, no to było tak, że ja wyszedłem, zamknąłem drzwi za sobą od nich i w tym momencie zamknąłem drzwi. Duch się mnie tak napełnił, taką radością, takim pokojem, płakałem i słyszałem to głos, zwyciężyłeś, zwyciężyłeś. I wiecie, ta walka nie była z nimi, ale z tą starą naturą, która jest w nas. To jest to, co Pan, to jest największy wróg często nas. To jest ta stara natura. Już kończymy, powiem wam teraz świadectwo tutaj niedawno u Natanku. Mówią tam coś jakiś czas temu przeżył, tak, w Radzyniu z Bogiem. No ale my to jakoś przyglądamy się, co z tym dalej. Ale taka była bardzo ciekawa sytuacja, to jest w tym temacie, o którym mówimy. Kiedy to było? W każdym razie, wiecie, został bardzo zraniony przez kolegów na podwórku. Po prostu gdzieś tam mu zabrali buty, wsadzili go do klatki, zapytali, nie wypuszczali. Brusłów przyleciał tak spokany, z takimi emocjami, cały się trząsł po prostu. I oczywiście nie zareagował w dobry sposób, tak? Bo się po prostu w pewnym momencie też uporządkowali, bo zaczął krzyczeć na nich bardzo złe rzeczy. I kiedy, wiecie, przyszedł taki zapłakany i tak dalej, powiedział, co jest, po prostu ja później wczoraj mówię, no tak, mówię, ale ty musisz przebaczyć. Mówię, ty nie masz. A jeszcze pamiętam, jak przyszedł właśnie taki zapłakany za podarcie, to że mówi, nigdy nie pójdę na to podwórko. Mówi, nigdy. Będę sobie chodził na inny. Nie pójdę więc na to podwórko. I potem na drugi dzień, bo ja byłem w pracy, wracam z pracy, w ogóle go nie ma, nie dzieje, jestem na podwórku. I bawi się i tego. I później wrócił, nic na tym mówił. Ale ja mówię, ty wiesz co zrobił? Mówię, co? A mówię, przebaczył mi. I poszedł jeszcze ich przeprosił. 9 lat. I był w stanie się na drugi dzień z nimi bawić. my w kościołach nie umiemy tego zrobić. I mamy rozłamy i podziały. Czy to jest obraz jakiś po prostu? Co my wyprawiamy? Widzicie, jak to rani Ducha Świętego? On chce miłości. A tu nieraz nie wiem, jedno słowo, nie wiem, nauczanie się komuś nie spodoba, on się zdziwi. W ogóle ludzie, co tu się dzieje po prostu? Wiecie, on ktoś powiedział taką rzecz. Oczywiście wychodzi się z kościoła teraz. Ale mówi, jeśli wyjdziesz w bucie, to on cię znajdzie. Jeśli wyjdziesz w burazie, to on cię znajdzie. Jedyne jak się wychodzi, to się wychodzi pod prowadzeniem Ducha Świętego. Masz normalne, zdrowe relacje załatwione, ludzie Boga. Wierzysz, że Pan cię gdzieś prowadzi, nie ma problemu. Modlimy się, my cię błogosławimy, idziesz. Ale jeśli się wychodzi z powodu urazy, zranienia lub buntu, to nie wierzę, że pójdziesz gdzieś i weźmą błogosławieństwo. Dlatego ja nie mówię, żeby kogoś tu zatrzymać, bo mi o to chodzi. Dlaczego, że zwróć uwagę, w jaki sposób to robisz. Jeśli już wierzysz, że naprawdę Pan cię gdzieś prowadzi, to zwróć uwagę, jak to zrobić. Bo tak jak wiecie, ktoś powiedział też Haderek, że mówi, jeśli mówi, wychodzisz za mąż, czy się żenisz, zrób wszystko, by mieć błogosławieństwo rodziców. Mówi, zrób wszystko. Przeproś, jeśli trzeba, idź, proś, ale zrób wszystko, bo to jest tak ważne. I teraz powiem ci tak, jeśli zmieniasz kościół, zrób wszystko, żeby starsi twojego zboru pobłogosławili się i żebyś wyszedł z błogosławieństwa. Naprawdę. Naprawdę. Bo to coś uwalnia w sferze ducha. Idziesz bez obciążenia. Idziesz gdzieś i naprawdę możesz być błogosławiony. Dobra, ostatni. Jeszcze Rzymian, króciutko. To jest takie fajne, że też nie chcę tego już zostawić, bo jak idziemy w ten temat, to skończmy. To jest 12 rozdział i tak naprawdę od 9 do 21 wersetu tak dużo Paweł mówi o tych rzeczach. Ja niektóre wersety nie biorę. Na przykład 9. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. 10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. 14. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się. Płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niski skłaniacie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. I teraz 17. Nikomu złe za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napij go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. I podsumowanie. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać. I to jest powołanie nasze. Dobrem zwyciężać zło. Ktoś nam czyni zło, a my dobro. Dalej zło, a my dobro. I w taki sposób, teraz posłuchaj, żebyś był, nie wiem w jakim kościele, jeśli tak będziesz postępował, ty urośniesz. I to szybko i bardzo. Urośniesz. Naprawdę. I Bóg będzie więcej łaski wylewał i więcej łaski na twoje życie. I tu powiem wam niesamowity przykład, bo jest Dawid. Niesamowity. Nie wiem, czy byście chcieli mieć pastora Saula. Ja nie bardzo. I to w jaki sposób Dawid traktował Saula, otworzyło mu drogę do błogosławieństwa. Niesamowitego. Myślę, że największego w Izraelu, kiedy był Izrael, doświadczył. To była postawa Dawida, który był pokorny, który miał kilka razy okazję załatwić temat Saula. Kilka razy. Wyobraź sobie, że masz pastora, który jest po prostu odjazd. Gdy rzuca ciebie dzidami. Wyobraź sobie. Rzuca ciebie dzidami pastor, nie? Fajny pastor. I to naprawdę, to są prawdziwe dzidy. Nie takie ze sklepu z zabawkami, normalna dzida. Szykuje na siebie pułapki i tak dalej, kombinuje, tylko myśli, jak cię po prostu załatwić. I ty nagle, teraz posłuchaj, dostajesz instrument, możliwość, żeby go skompromitować. I nie używasz tego. I mówisz, panie, ja się nie będę tym zajmował. To jest twój usługa. Ty w swoim czasie możesz to załatwić. Ja go błogosławię. I nie będę do tego tego pomazańca. To jest szok. Taka postawa, proszę was, ale to sprowadza błogosławieństwo. Naprawdę wierzę w to. Nie mówię dlatego, że jestem jednym ze starszych, tak? Ja też to muszę praktykować w stosunku do wszystkich, tak? Nawzajem wszyscy musimy się tego uczyć. Ale to jest coś, co otwiera drogę. I wiecie, taki na koniec, to jest też wspaniałe, co Jezus mówi, że mówi błogosławieni pokój czyniący. Że oni będą nazwani synami Bożymi. To jest niesamowite. Taka jedna rzecz, otrzymujący pokój. Co to znaczy? Że tam, gdzie ty wchodzisz, to jesteś w stanie przynosić pokój do relacji. Zgodę. Pokój. Rozumiesz? Gdzieś po prostu było coś złamane, a ty przez łaskę Bożej Ducha Świętego jesteś w stanie uleczyć tą relację. I powiem wam tak, zgadzam się z Olechowiczem. To jest jedna z rzeczy, która przynosi największą satysfakcję. Jeśli użył ciebie kiedyś Bóg w czymś takim, albo cię użyje, mówię ci, to daje taką satysfakcję, nie dumę, ale jesteś szczęśliwy, że mogłeś być użyty w czymś takim. Mi się przypomina takie jedno świadectwo, już naprawdę powiem, ostatnie świadectwo kończymy. Właśnie co w Niemczech byliśmy z Anglii, chodziliśmy do takiego zboru Afrykańczyków. Tam byliśmy jedynymi białymi, którzy chodzili. I poznaliśmy, był pastor Zola, się nazywał, z takim brzuchem, który pięknie tańczył w ogóle. Bardzo fajny kościół, powiem. Obecność Boża niesamowita. Ja no, uwielbieniu, nie byłem w stanie nie płakać. I w uwielbieniu też właśnie między innymi, kiedy my tam trafiliśmy, i liderem wtedy uwielbienia był właśnie on, ile on mieć razy? 20 parę, nie? Ale bardziej tak 20, poniżej 5 niż więcej, nie? W pierwszej połówce 30, powiedzmy, gdzieś mówiłeś. I nie, z niesamowitym darem uwielbiania. Brał na klawiszu i śpiewał chłopak. Niesamowicie. I wiecie... I była taka sytuacja, że pewnego razu do nas przychodzi, bo myśmy się go zaprzyjaźnili po prostu, także odwiedzał nas nieraz. Mówi, niesamowicie gotował. Jak tam zrobił widzenie afrykańskie, żeśmy odpłynęli. I przychodził i raz przyszedł. Taki smutny. Mówi, odchodzę z kościoła. No co się stało? Ania tłumaczyła, ale to nie jest. No ale o co chodzi w ogóle? Mówi, wiesz, no bo mówi, ja teraz byłem liderem uwielbienia. A mówi, też był taki lider kiedyś przede mną, ale on odszedł od Boga. I niedawno wrócił. No i tata go z powrotem na lidera sam. Mówi, ja po prostu chodzę. I wiecie, ja w ogóle nie chciałem wchodzić w taką rozmowę, czy tata zrobił dobrze, czy źle, bo to w ogóle nie... To nie jest temat, tak? Wiecie, rozmawialiśmy długo i mu tłumaczyłem, słuchaj, tata jest pastor, są tam starsi, ja ich znam, wiem, że to nie są jakieś wariaci, despoci, to są naprawdę fajni, boży ludzie. Mówię, słuchaj, zaufaj, proszę cię. Żeśmy rozmawiali naprawdę, nie wiem, ze 2 godziny myślę. I słuchajcie, po tej rozmowie przy nas wziął telefon, a jeszcze mało, wyszedł z domu, bo tam nie powrócił. Przy raz wziął telefon, zadzwonił do taty i mówi, tak, ja przepraszam. Wrócił do zboru. Chłopak był poza zborem. Nie wiem, jakby się to życie potoczyło. Powiem wam, tak się czułem dobrze. A już nie wspomnę o tym, co się stało następnej niedzieli, jak my tam za nią poszliśmy. A jego tata wiedział, co się stało, bo on mu wszystko powiedział. Jak ten papa Zola nas zobaczył, Po prostu tak widać. Myśmy się przytulali, płakali. Syna miał uratowanego. Nie wiadomo, jak się skończyło. Także wiecie, to też nie... Myślę, że wiele razy rozwaliłem może jakieś relacje też, żeby ten już tak nie zapalił nas mógł zbudować. Bo to bo mnie wychodzi, bo tylko jako świadectwo, rozumiecie? Ale to jest nasze też powołanie. Błogosławieni, czyniący pokój. Nie rozwałkę. To jest to, co synowie ognia. Jezus mówi, nie wiecie w ogóle, jakim ducha, bo ja w ogóle to nie o to chodzi, tak? Dobrze, kończymy.